piękne życie i wyjątkowo piękne świętowanie lubelskich dni seniora. A podczas tych lubelskich dni seniora oczywiście dbamy przede wszystkim o zdrowie osób starszych. Okazuje się, że projekty profilaktyczne z zakresu np. zapalenia stawów, osteoporozy, ale także bólów kręgosłupa czy raka płuc to tematy, które chętnie podejmują osoby starsze. Ale jednak porady dietetyków, a także edukatorów diabetologicznych i endokrynologów cieszyły się podczas tych środowych, wczorajszych spotkań w ramach Lubelskich Dni Seniora w Lublinie właśnie największym powodzeniem. Wynika to z tego, że cukrzyca jest bardzo dużym problemem osób starszych. Pozwolę Państwu, że teraz tak z naukowego punktu widzenia, nie tylko warsztatowego i nie tylko praktycznego, podczas przygotowywania posiłku, co miało miejsce chociażby podczas Lubelskich Dni Seniora w ramach porad dietetyków i edukatorki diabetologicznej, porozmawiamy troszeczkę o tym, czym tak naprawdę jest cukrzyca w wieku starszym i jak radzili sobie z tą cukrzycą w dobie pandemii SARS-CoV-2 osoby chorujące na cukrzycę.
Ja reprezentuję Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Pracuję w katedrze pielęgniarstwa i razem z moją koleżanką przeprowadziłyśmy badania dotyczące jakości życia osób chorujących na cukrzycę właśnie w dobie pandemii koronawirusa. Proszę Państwa, cukrzyca jako choroba przewlekła, ona wpływa negatywnie właściwie na wszystkie aspekty życia osób na tą chorobę chorujących. Właściwie wpływa i na życie rodzinne, zawodowe, pełnienie funkcji społecznych, ale także na takie uczestnictwo w relacjach międzyludzkich. A tak jak Państwo widzicie, liczba diabetyków na całym świecie w 2019 roku wynosiła 463 miliony, a przewiduje się, że do 2045 roku liczba ta może osiągnąć nawet 70 milionów, więc rzeczywiście grupa dość spora. W Polsce mamy aktualnie ponad 3 miliony osób chorych, z czego 750 tysięcy jest niezdiagnozowanych, czyli nawet nie wie o tym, że choruje. I tu również, proszę Państwa, Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że w ciągu 15-20 lat ta liczba chorych może się nawet podwoić, a wśród seniorów co czwarta osoba jest diabetykiem. Chciałam Państwu króciutko przedstawić definicję jakości życia, którą zaproponowała Światowa Organizacja Zdrowia. Jest to indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej w kontekście kulturowym, systemu wartości, w którym żyje, ale także w odniesieniu do zadań, oczekiwań, standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowiskowymi. Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na to, że należy jakość życia zawsze łączyć z tymi wymiarami jakości życia i badać w tych obszarach, czyli samopoczucie fizyczne, psychiczne, niezależność od innych, kontakty społeczne, środowisko zewnętrzne, ale także osobiste przekonania jednostki i wpływ tych przekonań na środowisko, w którym żyje. Proszę Państwa, jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia na pewno nabiera większego znaczenia właśnie w obliczu pandemii SARS-CoV-2. Od grudnia 2019 roku ta choroba rozprzestrzeniła się na całym świecie i zaraziła miliony ludzi, więc również u nas ta pandemia się rozwijała, a to miało bezpośredni wpływ na osoby chorujące, bo wiemy o tym, jak służba zdrowia funkcjonowała w obliczu pandemii, a tym bardziej w obliczu kolejnych fal tej pandemii, gdzie szpitale, poradnie w pewien sposób ograniczały dostępność osób przewlekle chorych do siebie, bo były właśnie skupione na leczeniu osób z koronawirusem. Proszę Państwa, naszym celem badań było dokonanie analizy oceny jakości życia osób chorujących na cukrzycę właśnie w trakcie pandemii. W badaniu wzięło udział 107 pacjentów chorujących na cukrzycę i tak jak widzicie, badania przeprowadziliśmy właśnie w trakcie trwania tej pandemii od grudnia 2020 roku do marca 2021. Badania były prowadzone w oddziale chorób wewnętrznych i poradni diabetologicznej jednego ze szpitali na Mazowszu, dokładnie w szpitalu w Kozienicach. Jest to szpital, który okresowo w trakcie jakby fal kolejnych opiekował się pacjentami chorymi na koronawirusa. W związku z tym dostępność osób przewlekle chorych do szpitala, poradni była ograniczona. W badaniach posłużyliśmy się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietowania i wykorzystaliśmy narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza WHO Cool Brief, czyli kwestionariusz jakości życia i ogólnej takiej percepcji własnego zdrowia i autorski kwestionariusz ankiety. Kryteriami włączenia była dobrowolna zgoda pacjenta, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, cukrzyca typ pierwszy i drugi i czas trwania choroby powyżej 5 lat. Natomiast w kryteriach wyłączenia brak tej zgody, inny typ cukrzycy i krótszy czas trwania choroby. Proszę Państwa, przebadaliśmy 107 pacjentów, z czego 70, prawie 4% były to osoby starsze. Grupy zróżnicowane ze względu na płeć były równoliczne właściwie. Ponad połowa respondentów zamieszkiwała małe i średnie miejscowości. Największą grupą były osoby z wykształceniem zawodowym. Większość badanych była w związku małżeńskim. I proszę zwrócić uwagę, że prawie 94% to osoby z cukrzycą typu drugiego i chorowały na nią około 12 lat. Proszę Państwa, wykorzystując narzędzie do oceny jakości życia właśnie WHO Cool Brief, zbadano samoocenę jakości życia i zdrowia ankietowanych. To są takie dwa pytania, które są odrębnie jakby analizowane w tej ankiecie. I tu zarówno w samoocenie jakości życia, jak i zdrowia badani respondenci wskazali na taki pewien stopień zadowolenia. Byli zadowoleni z jakości życia i określili ją jako dobrą i zadowoleni ze swojego stanu zdrowia. Co dla nas jako badających było takim może troszeczkę zaskoczeniem, bo spodziewaliśmy się, że w dobie pandemii jednak ten poziom zadowolenia może być nieco obniżony, podobnie jak z jakością życia. Samoocena jakości życia i stanu zdrowia, proszę Państwa, ze względu, w zależności od wieku. Tutaj, proszę Państwa, wiek w żaden sposób nie determinował w sposób istotny statystycznie tej samooceny, zarówno jakości życia, jak i zdrowia. Natomiast widzimy, proszę Państwa, że wraz z wiekiem ten poziom troszeczkę się obniżał, ale o dziwo w wieku 80 lat i więcej podnosił się, prawda? Więc tutaj te osoby tą ocenę miały nieco wyższą. Jeśli chodzi o samoocenę jakości życia i stanu zdrowia w zależności od płci, tu również nie wykazaliśmy istotności statystycznej. Można dostrzec, że kobiety przejawiały nieco wyższą ocenę jakości życia i zdrowia niż mężczyźni, ale istotności statystycznej nie mamy. Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, proszę Państwa, tutaj jest istotność statystyczna, ponieważ proszę Państwa, w miejscowościach o większej liczbie mieszkańców ta sama ocena była dużo wyższa, natomiast mniejsze miejscowości i wsie, no niestety tą jakość życia ci mieszkańcy wskazywali na obniżoną. Mówimy o jakości życia, ponieważ jeżeli chodzi o samoocenę zdrowia, tutaj istotności nie uzyskaliśmy. Jeżeli chodzi o wykształcenie, proszę Państwa, to wśród naszych respondentów w sposób dość istotny wiązało się z ich samooceną jakości życia i zdrowia. Im wyższy poziom wykształcenia, tym ta samoocena zarówno jakości życia, jak i zdrowia była wyższa. I czas trwania choroby. Tutaj, proszę Państwa, czas trwania choroby nie wykazywał istotności statystycznej co do samooceny jakości życia i zdrowia. No nieco niższą wskazywały osoby, które chorowały w przedziale od 10 do 19 lat, ale tak jak mówię, to tylko taka zależność, którą dostrzegliśmy. Proszę Państwa, jakość życia w ocenianych domenach. Tutaj wykazano, że badani funkcjonują właściwie najlepiej w dziedzinie środowiskowej, nieznacznie gorzej w dziedzinie fizycznej i relacji społecznej, a najgorzej właściwie wyszła dziedzina psychologiczna, choć te różnice, proszę Państwa, nie są jakieś duże. Jeżeli chcielibyśmy jakby tutaj sprawdzić jakość życia, a właśnie wiek pacjentów, to wykazano, że wraz z wiekiem zmniejsza się ta jakość życia we wszystkich ocenianych domenach, natomiast taką istotność statystyczną wykazaliśmy w domenie fizycznej, psychicznej i relacji społecznych. Proszę Państwa, jeśli chodzi o jakość życia badanych pacjentów i płeć, tutaj kobiety posiadały niestety niższe poczucie, tą jakość życia, bo to już nie poczucie, tylko jakość życia badamy, tą jakość życia w dziedzinie fizycznej niż mężczyźni, i to był wynik istotny statystycznie. W pozostałych domenach też miały kobiety obniżoną tą jakość życia, ale już tutaj tej istotności statystycznej nie zaobserwowaliśmy. Miejsce zamieszkania nie determinowało jakby jakości życia. My dostrzegliśmy tendencję, że im większa miejscowość pod względem liczby mieszkańców, tym mniejsza jakość życia, co jakby inaczej interpretowaliśmy w sytuacji samooceny jakości życia i zdrowia. Natomiast tutaj rzeczywiście im większa miejscowość, tym ta jakość życia była mniejsza, szczególnie w dziedzinie fizycznej, relacji społecznych i w dziedzinie środowiskowej. Jeżeli chodzi o wykształcenie, tu oczywiście duża zależność statystyczna. Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższa jakość życia badanych pacjentów we wszystkich analizowanych domenach jakości życia. I czas trwania choroby. Proszę Państwa, tutaj nie dostrzeżono wyników istotnych statystycznie, nie dostrzeżono tej zależności pomiędzy czasem trwania choroby a jakością życia. I wyniki, wnioski z naszych badań. Badani oceniali najczęściej swoją jakość życia jako dobrą, zaś ze stanu zdrowia byli zadowoleni. Respondenci najlepiej funkcjonowali względem jakości życia w domenie środowiskowej i fizycznej, a gorzej w relacjach społecznych i w sferze psychologicznej. No, starsi respondenci odczuwali niższą jakość życia w domenie fizycznej, psychologicznej i relacji społecznych. Kobiety miały niższą jakość życia w domenie fizycznej niż mężczyźni. Miejsce zamieszkania i czas trwania choroby nie determinowały jakości życia, a poziom wykształcenia owszem.
I tak oto wygląda ocena jakości życia chorujących na cukrzycę w dobie pandemii, ale to tak naprawdę, jak zaznacza pani doktor nauk o zdrowiu Dorota Trybusińska z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, to dopiero początek, zalążek tych badań prowadzonych, bo wiadomo, że zdrowie to jest temat, który najbardziej intryguje i interesuje osoby starsze. I tak było podczas tak zwanego miasteczka zdrowia dla seniora, właśnie w ramach Lubelskich Dni Seniora. Cóż, pomiar ciśnienia tętniczego, badań słuchu czy wzroku, a także konsultacje z zakresu fizjoterapii i oczywiście właśnie dietetyki, to było coś, co najbardziej intryguje wszystkich zainteresowanych. I rzeczywiście powrót do takiego miasteczka zdrowia, dotyczącego zdrowia osób starszych i seniorów, organizatorzy planują. Planują także podjęcie ważnych zagadnień związanych z geriatrią.
W pracy z pacjentem geriatrycznym możemy zastosować następujące propozycje pomocy psychologicznej. Interwencja kryzysowa jako taka intensywna forma pomocy pacjentowi w sytuacji kryzysu, nie tylko pacjentowi, ale również jego rodzinie. I taką sytuacją kryzysową może być na przykład stan jej zdrowia, poziom niepełnosprawności, czy sytuacja właśnie po uszkodzeniu mózgu. Kolejną formą pracy z pacjentem jest psychoterapia jako uzupełnienie pracy z pacjentem neurologicznym. Psychoedukacja w kontekście podnoszenia świadomości seniorów i ich rodzin w różnych obszarach, na przykład aspektów zdrowotnych, takich jak profilaktyka chorób czy zdrowe nawyki żywieniowe. Kolejną formą może być wsparcie, czyli uczestniczenie w grupach wsparcia, klubach seniora, stowarzyszenia osób z podobną diagnozą i wreszcie rehabilitacja neuropsychologiczna. I tutaj pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że może to być najważniejsza forma pomocy psychologicznej w procesie rehabilitacji osoby starszej z patologią mózgową. I chociaż tych definicji rehabilitacji neuropsychologicznej jest bardzo wiele, jest kilka wspólnych elementów, które chciałabym zaprezentować. Czyli rehabilitacja neuropsychologiczna jako proces, czyli taki zaprogramowany, systematyczny, poprzedzony rzetelną diagnozą, proces usprawniania poprzez różnorodne formy oddziaływań wobec człowieka z uszkodzeniem, dysfunkcją mózgu, mający na celu likwidowanie lub minimalizowanie zaburzeń z katalogu funkcji poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych czy zachowania. I oprócz tego likwidowania i minimalizowania zaburzeń, mamy również na celu pomoc choremu i jego rodzinie w rozumieniu trudności i działania ukierunkowane na poprawę jakości życia w samej chorobie. I teraz króciutko omówię poszczególne cele rehabilitacji neuropsychologicznej. Jeśli chodzi o pierwszy cel zrozumienia istoty trudności, to ten cel warto realizować już na etapie diagnozy psychologicznej i warto pacjentowi wskazywać, jakie sfery działalności poznawczej mogą być dla niego problematyczne, ale także które z nich nie są objęte deficytem i mogą stanowić podstawę do nowych strategii, podstawę do wspierania osłabionych funkcji. Doinformowanie pacjenta może także zmniejszać lęk przed niepełnosprawnością czy otępieniem. I my w instytucie mamy takie materiały informacyjne, które przekazujemy pacjentom bądź też jego pacjentom bądź też ich rodzinom. I są one z takich dwóch części zbudowane. W pierwszej części mamy omówione krótko różne zespoły zaburzeń, natomiast w drugiej są wskazówki do pracy z pacjentem, tak? Czyli jak wspierać bliską nam osobę z afazją, na przykład albo z zespołem otępiennym. Wracając do celów, kolejny cel, poprawa jakości życia. I tu warto poruszyć kwestię przedmiotu oddziaływań terapeutycznych. I wiemy, że nie jest nią zaburzona funkcja, na przykład pamięć czy uwaga, a sam człowiek. To znaczy, że w samej rehabilitacji my nie dążymy do poprawy wyników w testach neuropsychologicznych. My dążymy natomiast do przywrócenia stabilności i optymalnego poziomu funkcjonowania seniora, tak? Powinno mieć to odzwierciedlenie w jakości życia seniora po zakończonej rehabilitacji. I tylko takie postępowanie diagnostyczne należy uznać za etyczne. Jeśli chodzi o likwidowanie lub minimalizowanie zaburzeń, to mamy tutaj dwa kierunki. Pierwszy to jest poprawa stanu poznawczego emocjonalnego pacjenta oraz opóźnianie i zapobieganie progresji objawów. I ten drugi kierunek jest taki bardzo niedoceniany. Czyli my zapobiegamy pogorszeniu się możliwości osoby starszej przed i po terapii i warto tutaj podkreślić też, że te osiągnięcia terapii są oceniane tak jakby z kilku różnych punktów widzenia, czyli inny cel będzie dla pacjenta, inny dla lekarza, inny dla na przykład dla jego rodziny. Rozpoczynając samą rehabilitację neuropsychologiczną, tak naprawdę ciężko przewidzieć, jaki będzie ostateczny skutek tejże pracy, bo istotną rolę odgrywają tutaj czynniki związane nie tylko z osobą samego pacjenta, ale także z osobą terapeuty czy samym procesem terapii. Jeśli chodzi o takie czynniki związane z osobą pacjenta, to jest ich dużo. My skupimy się dzisiaj na tym czynniku związanym z wiekiem, bardzo istotnym takim czynnikiem w kontekście w ogóle dzisiejszego wystąpienia i z perspektywy rozwojowej plastyczność mózgu i plastyczności mózgu oczywiste staje się, że im młodszy mózg, tym większe możliwości skompensowania utraconych funkcji. U osób starszych pomyślne rokowania dotyczące rezultatów terapii opierają się właśnie na tej plastyczności kompensacyjnej, takiej stymulowanej przemyślanymi oddziaływaniami rehabilitacyjnymi oraz spontaniczną aktywnością seniora. Warto tutaj dodać, że posiadane takie zasoby psychospołeczne osób starszych w wielu przypadkach sprzyjają wypracowaniu pożądanych strategii adaptacyjnych. Literatura wprowadza nawet takie pojęcie rezerwy poznawczej, tak, pacjentów. W samej terapii, w pracy z pacjentem w wieku podeszłym warto więc próbować odwoływać się do jego doświadczenia życiowego i wiedzy. I jeszcze raz chciałabym, żeby to głośno i wyraźnie wybrzmiało, tak? Czyli u osób starszych po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego istnieje możliwość poprawy funkcjonowania poznawczego. I tu już tylko bardzo króciutko czynniki związane z osobą terapeuty, czyli jego kompetencje, predyspozycje czy walory osobowościowe, elastyczność, czynniki związane z procesem terapii mające wpływ na efektywność samej rehabilitacji neuropsychologicznej, interdyscyplinarność oraz takie gruntowne planowanie samego procesu.
A drodzy Państwo, nie tylko oczywiście badania profilaktyczne, ale przede wszystkim koncerty, wystawy, spektakle teatralne, to przecież Lubelskie Dni Seniora. Pozostał tylko jeden dzień, bo do 10 czerwca będzie można wspólnie bawić się z seniorami, to bawić dosłownie poprzez integrację również.